Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Tak wyznajemy, kiedy w wyznaniu wiary, kiedy podczas Eucharystii, kiedy podczas modlitwy naszego pacierza również codziennego mówimy o tym, jaki jest Kościół. Dzisiaj o tym chcemy też trochę szerzej powiedzieć podczas porannej katechezy. Bardzo ogólnie tytułem wstępu, czyli jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, a później będziemy już rozważali po kolei każdy z tych przymiotów Kościoła, każdą z tych cech charakterystycznych, czyli jedność, świętość, powszechność, czyli katolickość i apostolskość, czyli ten wymiar ewangelizacyjny. W symbolu wiary Kościół wyznaje, że Kościół jest jeden święty, powszechny i apostolski. Kościół, czyli my, czyli każdy członek tego Kościoła, każdy ochrzczony, który jest świadomie albo mniej świadomie, ale jest członkiem Kościoła, wyznajemy jeden, święty, powszechny i apostolski. Jednak sam z siebie Kościół tych przymiotów oczywiście nie posiada, tylko dzięki Chrystusowi, który przez Ducha Świętego sprawia właśnie, że Kościół taki jest. Spróbujemy te cztery przymioty rozważyć. One wskazują na rysy Kościoła, ale też i na posłannictwo. A zatem tak, prawda mówiąca o tym, że Kościół jest jeden. Taki jest ze względu na swoje źródło, ponieważ jeden i niepodzielny jest Chrystus, który Kościół założył. Jeden jest Bóg, a zatem Jego jedność stanowi wspólnota Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół jest z Boga, założony przez Boga w Jezusie Chrystusie i Boga wyraża. Kościół jest także jeden ze względu na swoją duszę, czyli na Ducha Świętego mieszkającego w nas, wierzących. A ponadto Kościół jest napełniony przez Ducha Świętego swoją obecnością i przekonany o tym, że Duch Święty kieruje Kościołem. Czyli sam Bóg to jest Kościół Boży. Nie nasz Kościół, nie czyjś Kościół, nie ktoś jest jego własnością, ktoś sobie założył. Są różne wspólnoty, które powstają, zostają nawet zarejestrowane. I są założyciele i właściciele takich wspólnot kościołów. Ale to nie jest to samo, co Kościół Chrystusowy. On jest jego. Dlatego bramy piekielnego nie przemogą. Bo Kościół jest Chrystusowy, Kościół jest Boży. To jest jedna z cech istotnych. Możemy powiedzieć inaczej, że jedność jest zatem taką istotą Kościoła. Od początku powstania ten jeden Kościół pokazuje się w takiej wielkiej różnorodności. Ona bierze się między innymi z wielości darów Bożych. O tych darach, charyzmatach mówiliśmy w poprzednich katechezach. Ale też z różnych osób. Proszę zobaczyć, nawet w rodzinie mamy to samo nazwisko. Mieszkamy w jednym domu, mieszkaniu, ale jesteśmy inni, każdy jest inny. Natomiast swoje zadania wypełnia może te same, ale też w różny sposób. W jedności ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów, kultur, osób. Wśród członków Kościoła istnieje również różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia. To są prawdy katechizmowe. To wielkie bogactwo nie sprzeciwia się jednak jedności Kościoła. Co wpływa na jedność Kościoła negatywnie? Jedynie grzech i jego konsekwencje. To jest nieustanne zagrożenie dla jedności. Więzy, które umacniają Kościół, to przede wszystkim wyznawanie jednej wiary, a ta wiara przekazana nam została przez apostołów i ich następców. Jest to również wspólne celebrowanie kultu Bożego, zwłaszcza oczywiście sakramentów. I ta jedność stanowi również sukcesja apostolska, czyli następstwo apostołów, po apostołach kolejni, biskupi, a tak aż do dzisiaj. Czyli przekazywanie następcom tego, co apostołowie otrzymali od samego Jezusa. To dzieje się poprzez sakrament święceń. W Kościele, tutaj jednym słowem chciałbym o tym wspomnieć, od samego początku dochodziło do rozłamów różnych, ale te rozłamy bardzo stanowczo karcił święty Paweł. Uważał je nawet za godne potępienia. W następnych wiekach, po apostolskich już, rodziły się jeszcze większe spory. Doprowadziły do odłączenia się, już po rozwinięciu wspólnoty Kościoła, te spory doprowadziły do odłączenia się nawet całych społeczności od wspólnoty Kościoła, przy czym uznajmy to z pokorą, często wina była po jednej i po drugiej stronie. My patrzymy na fakt, który zaistniał. Chrystus zawsze udziela daru jedności swojemu Kościołowi, aby byli jedno. Prosił swojego Ojca. No ale wiemy, że Pan Jezus nigdy nas do niczego nie zmusza, nie czyni niczego wbrew woli ludzi, w tym przypadku wbrew woli tych, którzy Kościół stanowią. Dlatego potrzebna jest modlitwa o jedność i praca nad tym, by ta jedność była, by ona była umacniana, by ona się doskonaliła. Ona sama się nie wydoskonali, to my jesteśmy od tego. W trosce o jedność swoich uczniów, proszę zobaczyć, Pan Jezus był już wtedy świadomy, kiedy żył, kiedy umierał na krzyżu, kiedy zakładał Kościół, że z tą jednością może być trudno. Dlatego te słowa, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. To Ewangelia Jana, 17 rozdział, 21 werset. Ta modlitwa staje się szczególnie aktualna właśnie teraz, kiedy Kościół i papież podejmują wytężone starania o jedność chrześcijan. Papieże od dłuższego czasu, jeżeli nie od zawsze, o to zabiegali. A zatem Kościół jest jeden. Drugi przymiot to świętość Kościoła. Wiara uczy nas, że Kościół ze swej natury jest święty. Dlaczego? Ponieważ jest najpełniej zjednoczony z Chrystusem i przez Niego stale jest uświęcany. Dlatego jest święty. Nie dlatego, że tworzą go święci ludzie, bo nie tworzą. Tworzą go ludzie grzeszni, chodzący po tej ziemi, ale również wspólnota świętych. A żeby zostać świętym czy błogosławionym, wczoraj piękne rozmowy niedokończone na ten temat były, no to trzeba najpierw umrzeć. To jest taki warunek. Jeżeli w opinii świętości ktoś umiera, to tym lepiej dla niego. Ale dopiero po śmierci się stwierdza, orzeka świętość. Dlatego Kościół jest święty nie wysiłkami tych, którzy tutaj na ziemi żyją. Mało tego, nie możemy powiedzieć, że ktoś, kto grzeszy, nie może sprawić, że Kościół nie będzie mimo wszystko święty. Może poprzez swoje nawrócenie. Tak to funkcjonuje właśnie w wierze katolickiej. Bez wiary patrzymy na rzeczywistość zupełnie inaczej. Potrafimy wytłumaczyć swoje złe zachowanie, grzechy, to, że kogoś zranimy, to, że komuś zrobimy coś złego, różnymi uwarunkowaniami. Kościół proponuje rachunek sumienia i nawrócenie w trosce właśnie o świętość swoją, ale też poszczególnych członków Kościoła. Dlatego w Chrystusie, powtarzam, Kościół uzyskuje moc uświęcania. Uświęca każdego, kto we wspólnocie Kościoła znajduje realizację drogi swojego człowieczeństwa. I właśnie Kościołowi została powierzona pełnia środków zbawienia. Z tej racji już tutaj na ziemi Kościół naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą świętością. W Kościele dążymy do świętości, o tym już mówiłem, a duszą tej świętości jest miłość na wzór miłości, którą nas ukochał Chrystus. Taką miłość, nie inną. Nie bycie tylko dobrym człowiekiem, bo to za mało dla wierzących w Chrystusa. My musimy być dobrzy, oczywiście, ale również musimy mieć źródło tego bycia dobrymi, czyli miłującymi, kochającymi w miłości Chrystusa. To, nie powiem, że jest gwarancja, bo to się nie dzieje automatycznie, ale ta miłość, którą nas ukochał Chrystus, jest zdolna również do miłości nieprzyjaciół na przykład. Bez wiary jest to trudne. Bez wiary bardziej będziemy się kierowali sprawiedliwością, a Chrystus umarł za sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Mało tego, umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tak czytamy też w Słowie Bożym. Dlatego świętość Kościoła, nie bądźmy naiwni, nie patrzmy naiwnie, nie dajmy się naiwnej narracji ponosić. To jest świętość, do której dochodzimy. Nie taka świętość, którą dostajemy. Bo jest grzech pierworodny, skutki tego grzechu pierworodnego, mimo że jesteśmy z niego obmyci w wodach Chrztu Świętego, sprawiają, że nasza natura jest nadal grzeszna. Dlatego potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa i Jego miłości. Dalej. Element trzeci. Kościół jest powszechny, wierzę w jeden święty, powszechny Kościół. Z greckiego, tłumacząc powszechny, oznacza uniwersalny, cały, zupełny. Kościół jest powszechny, dlaczego? Ponieważ jest w nim stale obecny Chrystus. Ponadto Kościół jest powszechny, ponieważ z woli właśnie Chrystusa został posłany do całego rodzaju ludzkiego. I chociaż ten powszechny Kościół podzielony jest na tak zwane kościoły partykularne, czyli na diecezje, one również są powszechne. To jest dzięki, tak się dzieje, dzięki jedności z Rzymem, z Kościołem Rzymskim, który jest pierwszym pośród równych, pośród innych kościołów. Dlatego mówimy i sam o sobie też papież Franciszek mówi, że jest biskupem Rzymu. Bo jest. Ale też jeżeli słyszymy biskup Rzymu, to wiemy, że chodzi o ten najważniejszy kościół partykularny. Biskup Rzymu to również papież. To nie tylko biskup Rzymu, ale to też głowa widzialna tutaj Kościoła katolickiego, następca świętego Piotra, zastępca Chrystusa na ziemi. Tych tytułów jest wiele. O tym też będzie później mowa. pięknie to katechizm i dokumenty soborowe też określają, że Kościół rzymski, ten pierwszy, który pod wodzą Ojca Świętego przewodzi w miłości, czyli jest pierwszym w miłości przede wszystkim. Kościół w swojej powszechności musi jednak patrzeć na świat, a patrząc, zauważać, że w tym świecie żyją wyznawcy również innych religii. Nie potępia ich Kościół, ale usiłuje wejść z danym Kościołem innym w dialog braterski. Pośród kościołów niechrześcijańskich bliska jest nam przede wszystkim wspólnota żydowska, do której przodków Bóg przemawiał, jak śpiewaliśmy w modlitwie powszechnej w Wielki Piątek. W odróżnieniu od innych religii, niechrześcijańskich tym razem, wiara żydowska zawiera w sobie odpowiedź na Boże objawienie, jakie Izraelici otrzymali w Starym Przymierzu. Znamy też stwierdzenie, drodzy, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Oznacza to, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa, cały zaś Chrystus to głowa i członki Jego ciała, czyli Kościół. Stwierdzenie o Kościele jako o jedynym miejscu zbawienia nie dotyczy ludzi, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa, Kościoła, ani Ewangelii. O tym też będziemy sobie szczegółowo mówić. To Dominus Jesus, extra ecclesiam nulla salus, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia. Tak jak powiedziałem, nie są winni temu, że w tym zbawieniu nie uczestniczą ci, którzy nie znają Chrystusa, nie poznali Chrystusa, Jego objawienia, miłości, Kościoła, Ewangelii. Kościół posłany jest również przez Chrystusa do narodów. To znaczy, że jego podstawowym zadaniem jest misyjność. I odpowiadając na to powołanie, Kościół chce i usiłuje docierać do wszystkich ludzi, głosić im Ewangelię. Misja wypływa właśnie z jego powszechności. Do wszystkich, dla wszystkich. Ale również z posłania i nakazu Pana Jezusa. Pamiętamy, będziemy niedługo to przeżywali w roku liturgicznym, ten moment, kiedy właśnie Jezus, żegnając się ze swymi uczniami, wstępując do nieba, nakazuje: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To Ewangelia Świętego Mateusza, 28 rozdział, werset od 19 do 20. Dlatego od najdawniejszych czasów, od zawsze praktycznie, Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości do Boga, z miłości do wszystkich ludzi. I to jest właśnie ten najgłębszy sens misyjności Kościoła. Kościół jest apostolski. Mamy sobie to uświadomić na końcu, ale też nie wiem, czy nie jest dobrym spojrzenie na apostolskość Kościoła jako na nasze zadanie jedno z pierwszych, jedno z ważniejszych. Jest taki, czyli apostolski, ponieważ został zbudowany na wierze apostołów. Tak chciał też Chrystus. I tak będzie po wieczne czasy. Kościół będzie się opierał na fundamencie apostołów. Oni byli i są dla nas świadkami Bożych tajemnic, wybrani, posłani przez samego Chrystusa. Kościół, drodzy, zachowuje, również przekazuje te tajemnice z mocą Ducha Świętego, który w tym Kościele mieszka. Jest powiernikiem różnych zasad życia, moralności. Te zasady odebrał od apostołów i wreszcie Kościół aż do powrotu Chrystusa będzie nauczany, uświęcany, prowadzony przez apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami. Myślę tutaj o kolegium biskupów. Oni wspomagani są w dziele uświęcania świata przez kapłanów. Pierwszym posłanym był oczywiście Pan Jezus. On był posłany na świat przez Ojca. Na początku swej misji przywołał do siebie tych, których sam chciał. Ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, aby mógł ich wysyłać w celu głoszenia Ewangelii. Od tej chwili także i oni stają się posłani. Jezus kontynuuje w nich swoje własne posłanie. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Ewangelia według świętego Jana, 20 rozdział, 21 werset. I dalej. Ewangelia Mateusza 10:40. Misja apostołów to kontynuacja Jezusowego posłania i zapewnienie, że kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A zatem cały Kościół jest apostolski, ponieważ cały pozostaje w jedności wiary i życia właśnie z Chrystusem. Troska o tę jedność powierzona jest przede wszystkim następcom Piotra i apostołów. Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany na cały świat. Dlatego też powołanie chrześcijanina jest ze swojej natury wezwaniem do apostolstwa. A skuteczność apostolstwa zależy od mocy zjednoczenia z Chrystusem. To ostatnie zdanie tej katechezy, ale chciałbym je rozwinąć, bo ono jest kluczowe. Skuteczność apostolstwa zależy od moc zjednoczenia z Chrystusem, czyli takim będę apostołem, takim będę głosicielem Ewangelii, takim będę świadkiem Chrystusa, na ile mocne i prawdziwe będzie moje z Nim zjednoczenie. Co to znaczy głosić Ewangelię? O tej apostolskości będzie jeszcze osobny rozdział, osobna katecheza. Ale, drodzy, no, muszę mieć w sobie Chrystusa. Inaczej, muszę znać matematykę, muszę znać zasady ortografii, interpunkcji, akcentowania, muszę znać anatomię człowieka, by być nauczycielem matematyki, języka polskiego, by być lekarzem dobrym, by pomagać, a nie szkodzić, by uczyć, a nie dezinformować. Tak samo muszę mieć w sobie Chrystusa, żeby go dawać innym. I to w praktyce, a nie w teorii. Muszę wiedzieć, co to znaczy relacja z Chrystusem, żeby mówić o niej innym. Z książki tego nie powiem. Teorii nie przyjmą ci, którzy Chrystusa nie znają. Przyjmą świadectwo oparte na żywym i prawdziwym Chrystusie. Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski.